W studio Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy. My się oburzamy na to, co powiedziała kandydatka na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej, a tymczasem Niemcy są przerażeni tym, co wyprawia nowy amerykański ambasador w Berlinie. Politico pisze nawet, że Berlin stał się w tej chwili chłopcem lubiciela Donalda Trumpa. Otóż w Niemczech przebywa nowy ambasador Stanów Zjednoczonych, pan Richard Grenell, i opowiada Niemcom różne historie, powtarzając krytyki pod adresem Niemiec ze strony amerykańskiego prezydenta, ale też mówiąc o tym, jak rozumie dyplomację, i na przykład oświadczył on w wywiadzie dla portalu Breitbart, który natychmiast został przez Niemców oczywiście przeczytany, zanalizowany i przyswojony, że jego zadaniem jako ambasadora jest wspieranie europejskich konserwatystów. Za wzór europejskiego polityka wymienił nowego austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza, no i powiedział, że na terenie Niemiec też oczywiście będzie wspierał konserwatystów, bo z Niemcami trzeba coś zrobić. Różne rzeczy opowiada pan ambasador Niemcom, więc widocznie Donald Trump ma taki zwyczaj, że do każdego kraju wysyła jakiegoś ambasadora, który jego mieszkańców ma zdenerwować. Tymczasem w Niemczech, proszę Państwa, wczoraj cały czas mowa jest, o tym mówiliśmy, że ma powstać rzekomo komisja śledcza do spraw imigracji. Komisja śledcza jeszcze nie powstała, natomiast pani Angela Merkel musiała w Bundestagu odpowiadać na pytania. Szefowa niemieckiego rządu odpowiadała na bezpośrednie pytania parlamentarzystów po raz pierwszy w czasie 13 lat urzędowania, pisze w Rzeczpospolitej Piotr Jędroszczyk. Kiedy w końcu poda się pani do dymisji? To pani doprowadziła do tego, że mamy do czynienia z importem islamistów, rosną wielomiliardowe koszty błędnych decyzji migracyjnych, do tego nie ma kontroli nad tym, kto do nas przyjeżdża. Takie pytania skierował w środę w Bundestagu do kanclerz Angeli Merkel, jeden z deputowanych Alternatywy dla Niemiec. Często nasi komentatorzy podkreślają, żeby tą alternatywą dla Niemiec za bardzo się nie zachwycać, że to jest partia jeszcze bardziej prorosyjska niż inne tradycyjnie prorosyjskie partie w Niemczech, ale jednak widać, że w Bundestagu pojawiła się prawdziwa opozycja. Żeby już zakończyć wątek niemiecki, to na portalu Cicero.de znalazłem informację o tym, że zostanie złamane tabu w Niemczech. Tabu dotyczyło tego, że Niemcy bardzo krytycznie dotąd mówili o dronach jako broni używanej we współczesnych wojnach. Tymczasem teraz Bundeswehra ma zakupić drony, i to skąd? Z Izraela. No i wszyscy się teraz cieszą, że Niemcy zaczęli się zbroić. Swoją drogą to bardzo dziwne czasy, kiedy nawet w Polsce niektórzy czekają, kiedy Niemcy zaczną się zbroić. Ciekawe, czym to się skończy. Dziennik Gazeta Prawda pisze: Prawna, TVN do dekoncentracji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji proponuje, aby przepisy dekoncentracyjne znalazły się w noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Pozwoli to załatwić sprawę szybciej i ciszej. Uzbroi też regulatora w bardzo skuteczne narzędzie do ograniczające rozrost grup medialnych. Prawo odbierania im nieprzedłużania koncesji lub nieprzedłużania koncesji na nadawanie. Resort kultury już pracuje nad nowelizacją. Ma ona uwspółcześnić przepisy powstałe prawie 30 lat temu. Dodanie kilku artykułów nie będzie więc problemem. Taka dekoncentracja nie obejmie prasy ani internetu wprawdzie, ale na jej celowniku znajdzie się na przykład grupa TVN. Artykuł szerzej o tym pisze Elżbieta Rutkowska w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Dzienniku Gazecie Prawnej też jest rozmowa z Konradem Szymańskim, wiceministrem spraw zagranicznych, bezpośrednio odpowiadającym za negocjacje różne unijne. Mówi oczywiście o kwestii budżetu unijnego. Nie tyle nam, ile całej Unii grozi klincz w sprawie budżetu. Być może powinniśmy zapłacić za problemy południa wspólnie, ale na pewno nie można tego zrobić, nie może tego zrobić tylko Europa Środkowa, która dzisiaj ma wzrost gospodarczy, stabilność polityczną i zachowuje proeuropejski kurs. Jest inny problem, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Chodzi o to, że stanowiska państw są zarysowane dużo ostrzej z uwagi na polityczny bunt, który obserwujemy we wszystkich wyborach z wyjątkiem Europy Środkowej, która wbrew stereotypom jest filarem stabilności politycznej we wszystkich innych częściach Unii. Tak na północy, jak i na południu mamy do czynienia z poważnymi turbulencjami politycznymi. Wkroczenie na scenę polityczną partii buntu pokazuje, jak głęboka sprzeczność wstrząsa projektem integracji. Na północy wspólnym mianownikiem buntu jest obawa przed transferami, za które będzie płaciła północ. Natomiast na południu jest powodem, jest brak transferów. To napięcie jest niezażegnane i dużo silniejsze niż do tej pory. W tym sensie konsekwencje kryzysu w strefie euro polityczne cały czas narastają. Minister mówi też oczywiście o tym, z kim i w jaki sposób zamierzamy zawierać sojusze, żeby te negocjacje dla nas skończyły się nie jakoś bardzo źle. Proszę Państwa, teraz sięgnę do tygodników. W prawicowych tygodnikach jest o różnych rzeczach. Nie będziemy już może cytować opowieści o perturbacjach osobistych pewnego posła, natomiast można zacytować artykuły, które podsumowują to, co wydarzyło się w Irlandii. I tak w tygodniku Sieci pisze, Grzegorz Górny pisze: Irlandia jak U2, nawiązując do tego, że zespół U2 przedstawiał się kiedyś jako katolicki, jego lider Bono bywał na audiencjach u papieży, a dzisiaj popiera tą niszczenie tak naprawdę katolickiej kultury w Irlandii. Wystarczyły dwa pokolenia, by Zielona Wyspa z bastionu katolicyzmu przekształciła się w awangardę sekularyzacji. 25 maja obywatele Irlandii miażdżącą przewagą ponad 2/3 głosów zdecydowali w powszechnym referendum o uchyleniu 8 poprawki do konstytucji chroniącej życie nienarodzonych. Na pytanie, czy Kościół przegrał w Irlandii wojnę o duszę, jeden z publicystów irlandzkich odpowiada, że nie, ponieważ nawet jej nie podjął. Jego zdaniem społeczeństwo irlandzkie dotknął syndrom postkolonialny, a katolicyzm zaczęto uważać za coś nienowoczesnego, uniemożliwiającego postęp. I jeszcze o tym samym też w tygodniku Do Rzeczy pisze z kolei Piotr Czyżewski. Irlandia to tylko początek. Musimy pamiętać o tym, że ci wszyscy, którzy z zagranicy wspierali to, co się wydarzyło, myśleli nie tylko o Irlandii. I taka jest tutaj opinia jednej z organizacji międzynarodowych. Mając jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych na świecie, wygrana tutaj może wpłynąć na inne mocno katolickie kraje w Europie, takie jak Polska. I pisze jeszcze Piotr Czyżewski o tym, że wielkim przegranym jest Kościół. Kościół, który nie chciał się bronić. Kościół, który coraz bardziej jest kościołem celebryckim. Tutaj autor opisuje przypadek jednego księdza, który występował w różnych teleturniejach telewizyjnych i zdobywał serca jurorów pięknym i łzawym wyśpiewywaniem niby religijnych piosenek. Kazus księdza Kelego jest doskonałą metaforą działania kościoła katolickiego w Irlandii, który już nie naucza, nie napomina, nie prowadzi, ale stoi z boku i nieśmiało uśmiecha się jak ksiądz Kelly do jurorów. A dlaczego tak jest? A dlaczego tak jest? Może można sięgnąć do Ameryki. Jakiś czas temu informowaliśmy o tej bluźnierczej sprawie tego pokazu mody pseudoreligijnej w Nowym Jorku. Modni z piekła rodem. Olga Doleśniak-Harczuk pisze o tym, jakby o zapleczu całej tej sytuacji, o tym, kto tą galę finansował. Otóż tam są bardzo duże amerykańskie pieniądze. Jednym z biznesmenów wspierających to bluźniercze przedsięwzięcie jest pan Schwarzman. Pan Schwarzman jest dyrektorem generalnym Blackstone Group, to jeden z największych na świecie funduszy, też chyba kiedyś o tym opowiadaliśmy. Notabene jest on donatorem partii republikańskiej, a obecnie należy do doradców Donalda Trumpa w sprawach biznesu. Ciekawe jest to, że pan Schwarzman jest zaprzyjaźniony z kardynałem Dolanem i panowie, zdaje się, mają takie same podejście na temat współczesnej sztuki i na temat tego, że nie ma co tutaj za bardzo się denerwować jakimiś bluźnierstwami. Olga Doleśniak-Harczuk cytuje amerykańskiego publicystę z National Review: oto przepis na samą unicestwienie. Masowe pozbawienie katolicyzmu tego, co stanowi o jego unikatowym charakterze, doprowadzi do upadku Kościoła. A może jednak nie doprowadzi, bo istnieje opatrzność. I jeszcze na zakończenie sięgnę do Rzeczpospolitej, ale sprzed kilku dni, proszę Państwa, nie mieliśmy okazji o tym mówić. Bardzo ciekawy artykuł dotyczący mafii wietnamskiej w Polsce. Sąd donosi na mecenas. To jest artykuł pani Grażyny Zawadki. Czy pełnomocnik podejrzany o udział w gangu chciał wynieść z sądu płyty z aktami? Tu tematem jest tam historia pewnej pani radczyni, która chciała wynieść akta z sądu. To skądinąd ciekawe, jeśli chodzi o współczesną etykę prawniczą, ale sprawa dotyczy azjatyckiej grupy. Gang miał wytransferować z Polski 5 miliardów złotych. Pieniądze lewych interesów w kraju wprowadzać do 60 państw na różnych kontynentach. Szajkę rozpracowała prokuratora regionalna w Warszawie i białostocka delegatura ABW. I tu jest jeszcze w tle samobójstwo jednej z podejrzanych Wietnamki, która popełniła samobójstwo. Właśnie jej pełnomocnikiem była ta pani mecenas. Grażyna Zawadka to jest autorka, która w Rzeczpospolitej pisuje o takich sprawach w sposób dosyć chyba ciekawy. Dziękuję bardzo.
A ja z niepokojem popatrzyłem, że wśród gazet nie ma Kuriera Wnet, który by już pewno był w Porankach Wnet, już pewno był w Porankach Wnet omawiany. Nie wiem, czy cytowałeś artykuł wstępny redaktor naczelnej śląskiego Kuriera Wnet Jadwigi Chmielowskiej. Ja teraz zacytuję. Władimir Bukowski miał rację, gdy powiedział przed 30 laty, że na wschodzie zwyciężyli bolszewicy, a na zachodzie mniszewicy. Kakaja różnica. Ideologia, wszystkie te izmy i tak modne genderyzmy, poprawności polityczne mają służyć cenzurze myśli i panowaniu nad człowiekiem. Pogrzebać w społeczeństwach wolę walki o wolność myśli jednostki. Sprawić, by narody stały się mierzwą, na której pasożytować będą wtajemniczone jednostki, bojownicy ideologii. To jest oczywiście część artykułu wstępnego Jadwigi Chmielowskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trzymaj się, Jadwigo, jeśli słuchasz Poranka, bądź dzielna, ale zajrzymy też do dwa artykuły Doświadczenie pustyni, to jest artykuł Władysława Grodeckiego na temat jego przeżyć związanego z pustynią, to jest część druga. Pan Grodecki spędził wiele dni, miesięcy na pustyni i rzeczywiście opisuje ją w sposób piękny, także człowiek, wystarczy czytać Kurier, żeby czuć się tak, jakby człowiek zamieszkał na pustyni. Jeszcze Kurier Wielkopolski. Tam są ciekawe artykuły, a wśród nich artykuły Jana Martiniego, które czytamy z najwyższym zainteresowaniem, tym razem artykuł o niekoszerny interes. Takie refleksje po uchwaleniu ustawy 447, ostrzeżenie, ale pewien rys historyczny na temat tego, w jaki sposób grupy interesu, grupy związane ze Światowym Kongresem Żydów starają się odzyskać, wymusić jakieś spłatę za majątek, którym dysponowali przed II wojną światową Żydzi. Kurier Wnet. Warto zajrzeć do kiosku, warto przeczytać czerwcowy numer Kuriera Wnet, tym bardziej, że jest taki czterostronicowy dodatek dotyczący radia Wnet i naszej 9. rocznicy. Już się przygotowujemy do 10. rocznicy naszego radia. Patrzę na zegar, jest godzina 8:12. Do rzeczy. Jest jeszcze jakiś ciekawy artykuł, o którym może powiemy. Tam profesor Cęckiewicz napisał o tym, co się dzieje w Światowej Organizacji Armii Krajowej.
Bardzo smutny artykuł. Chichot historii w ścisłym kierownictwie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej są ludzie z komunistyczną przeszłością.
Ale o tym Antoni Opaliński może opowie o godzinie 9:00. Teraz na zegarze już godzina 8:13.